dziękuję za zaproszenie na ten kongres. Mam nadzieję, że uda mi się Państwu coś ciekawego dzisiaj opowiedzieć. To jest przeważnie tak, że jak człowiek się pojawia w takim miejscu, to albo gdzieś na sali jest ktoś, kto potrzebuje coś usłyszeć, albo też dla samego siebie to jest potrzebne. No bo jak wiemy, to działa Duch Święty, a przypadek to tylko ksywka Ducha Świętego, więc przypadków nie ma. I już na przykład wiem, jeżeli chodzi o mnie, po co mi to było potrzebne. Już wczoraj się przekonałam, bo wiecie Państwo, wrzesień to jest bardzo trudny miesiąc dla rodziców, zwłaszcza jak się ma czwórkę dzieci. Jak wy to robicie, to we wrześniu to mnie chyba 100 razy o to zapytano, jak my to robimy, bo to jest takie szaleństwo, taki pęd, ilość zebrań, które trzeba, na które trzeba pójść, ilość rzeczy, które trzeba kupić, buty, kurtki, temu się to skończyło, temu tamto. Trzeba zdecydować, kto pójdzie na które zajęcia, na które nie pójdzie. A jak Państwo wiecie, to ci, którzy w ubiegłym roku byli pływakami, w kolejnym roku chcą być na przykład piosenkarzami. Ci, którzy byli piosenkarzami, teraz postanawiają zostać koszykarzami. Ci, którzy byli piłkarzami, już chętnie by nic nie robili. Generalnie opanowanie tego wszystkiego to jest trudna sprawa. No i mieliśmy taki dosyć trudny wrzesień, bo nie mieliśmy za bardzo czasu się spotkać z mężem. Nie mieliśmy czasu się spotkać, usiąść, porozmawiać. Znaczy byliśmy razem w jednym mieszkaniu, ale w chaosie tego wszystkiego, co się działo, no nie mieliśmy czasu po prostu spojrzeć sobie w oczy, posiedzieć ze sobą, spokojnie porozmawiać. Ale przyjechaliśmy tutaj razem. Mojego męża teraz tu nie ma. On mnie tu przywiózł. On zostawił książki, które jakby co to właśnie są tam. Matko, jeszcze na górze Państwo jesteście, ale tu jest dużo ludzi. Ja nie mogę. I on mnie tutaj dowiózł, zostawił i poszedł pochodzić po górach. Dlatego, że to mój mąż jakby nie jest osobą publiczną, nigdy nie chciał być, nie bardzo lubi poznawać nowych ludzi, więc jakby ja nie widzę powodu do tego, żeby go do tego zmuszać, no bo choć jesteśmy jedno, to jednak trochę jesteśmy różni i musimy sobie pozwolić na pewną przestrzeń bycia też troszeczkę z tym, co lubimy. A mój mąż na przykład bardzo lubi chodzić po górach, więc sobie tutaj pojechał pospacerować, podrzucając mnie tutaj. No i teraz, dlaczego ja mówię, że już wiem, że to było dla mnie ważne, bo my przyjechaliśmy tutaj razem i mieliśmy wczoraj taką fantastyczną randkę. Kto tutaj jest z najdłuższym stażem małżeńskim na tej sali? Ile lat?
47.
Kto jest z rocznym stażem małżeńskim? Kiedy byliście na randce ostatnio, ci z rocznym? Poprzednią niedzielę, tydzień temu. Państwo? Codziennie. Dobrze. A Państwo tu 48, tak? Dobrze. I wiecie Państwo, jakie to jest ważne, prawda? Żeby na te randki ze sobą chodzić, żeby się ze sobą spotykać właśnie poza tym całym domowym chaosem, poza tymi dziećmi, poza tym wszystkim takim, co trzeba załatwić, jak się jest w rodzinie, co trzeba zrobić. No i my właśnie mieliśmy wczoraj taką randkę tutaj. Zostaliśmy zakwaterowani w barokowy zakątek. Tam taka fantastyczna była restauracja. Chcieliśmy iść na spacer, ale tak sobie usiedliśmy. I tak siedzieliśmy, i tak sobie patrzyliśmy w oczy. I tak nam było dobrze. I to jest tak strasznie potrzebne w małżeństwie, właśnie żeby mieć czas na takie bycie tylko ze sobą we dwoje. Może to jest odkrywcze, może to nie jest odkrywcze. Ale wiecie Państwo, że to jest tak, że my się w sobie zakochujemy. Jest strasznie fajnie, jest dużo takich emocji w ogóle. No i potem bierzemy ślub. No i w tym momencie właśnie, jak jest marsz Mendelsona, para idzie do ślubu, to tu się kończą wszystkie komedie romantyczne w tym miejscu, nie? Jakby w ogóle już to, co dalej, to już w ogóle nie miało znaczenia. A jak są jakieś filmy o małżeństwie, to albo to są dramaty, albo to są melodramaty, widział ktoś jakąś komedię romantyczną, która się dzieje po 20 latach małżeństwa albo po 40, no nie ma, prawda? Bo tu już się zaczyna miłość i praca nad tą miłością, bo to wszystko nie jest dane raz na zawsze. Jak nie będziemy tej pracy nad małżeństwem wykonywać, jak nie będziemy o tę miłość dbać, jak nie będziemy tej miłości budować, jak tych randek zabraknie, to będzie mój wrzesień. To będzie po prostu tak, zaczniemy mieć siebie dosyć, zaczniemy na siebie warczeć. Proszę księdza profesora, te trzy słowa, o których mówi papież Franciszek, gdyby to było takie proste i gdyby ci ludzie w tym małżeństwie wszyscy tych trzech słów używali, to by rozwodów nie było. Ale my przecież na co dzień zapominamy o tych trzech słowach, bo co mówi żona do męża? Idź wyrzuć śmieci. Ale nie powie, proszę, czy mógłbyś pójść wyrzucić śmieci? Jak pamięta, to powie. Ale jak zapomniała, a jak mąż wyrzuci śmieci, mówi, dobra, to teraz idź po zakupy. Nie powie, dziękuję ci, że wyrzuciłeś śmieci, czy mógłbyś pójść po zakupy. To jest takie banalne, a takie trudne w małżeństwie, żeby pamiętać o tych trzech słowach. To jest niby banał, niby papież Franciszek niczego nie odkrył. No ale dlaczego ci ludzie się czasem rozwodzą? No bo przecież zapominają, że muszą tych słów używać, że muszą być dla siebie na co dzień dobrzy, że muszą się kochać każdego dnia, że muszą pookazywać sobie tą miłość, że muszą o to obudowanie tej miłości walczyć. Ostatnio, któryś wieczór, jeszcze nie wrześniowy, to był jeszcze sierpień, kiedy byliśmy jeszcze na działce, bo w ogóle cały lockdown praktycznie spędziliśmy na działce z dziećmi. Tam sobie wszyscy się łączyli, ci się na górze łączyli, szkołę mieli na górze, potem schodzili na obiad, my się z pracą gdzieś tam łączyliśmy i to było wszystko takie spokojne, bo można było być w tym jednym miejscu, nigdzie nie trzeba było lecieć, nikogo nigdzie nie trzeba było dowozić, można było sobie spokojnie spędzać czas. No i jak wróciliśmy do tego miejskiego szaleństwa, no to bardzo, bardzo zatęskniliśmy za tym działkowym spokojem. Tylko myśl mi umknęła, po coś to powiedziałam, że że jeszcze się właśnie tak był sierpniowy wieczór, siedzieliśmy sobie na działce i tak coś do tego mojego męża mówię, że a wiesz, bo my 16 lat po ślubie, coś tam, ja cię tak kocham i w ogóle, mąż tak na mnie patrzy, mówi, weź, policz jeszcze raz. Mówię, ale co? Ile lat ma nasza najstarsza córka? Pyta się mąż. Mówię, 16. On mówi, A kiedy nam się urodziła? Mówię, 2 lata po ślubie. To ile my lat jesteśmy po ślubie? Mówię, Boże, to już 18? A mój mąż mówi, no jesteśmy już pełnoletnim małżeństwem. Ja tak sobie myślałam, matko, 18 lat po ślubie, a ja tak go kocham, jakby to było wczoraj, prawda? Ale właśnie dlatego, że staramy się spotykać na tych randkach. Przez miesiąc nie byliśmy na randce i to był okropny miesiąc, ale na szczęście wczoraj sobie przypomnieliśmy, jak to jest wspaniale posiedzieć sobie, popatrzeć w oczy i pobyć spokojnie ze sobą i bardzo dziękuję za tę możliwość odbycia randki z mężem. Bezcenne. Bezcenne, absolutnie bezcenne. I bez tej codziennej dbałości, no to nie byłoby tych 18 lat. My czasem sobie robimy tak, to się nagrywa. No dobrze, ale zdradzę Państwu. No trudno. My się czasem urywamy dzieciom gdzieś na weekend wspólnie, sami. Są babcie, jest jedna babcia, druga babcia. Pomagają, bo wiedzą, jakie ważne jest małżeństwo. Ale czasem, żeby gdzieś pobyć tylko ze sobą. Gdzieś sobie właśnie skoczyć na weekend do jakiegoś hoteliku, pensjonaciku. Tylko dla siebie. Posiedzieć, popatrzeć w oczy, porozmawiać, poprzytulać się i nie tylko. Ale jesteśmy małżeństwem, a to też jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby dbać też o tą bliskość małżeńską. I to jest też bardzo ważne, żeby o to wszystko dbać, jak pojawią się dzieci. Jest taka w Warszawie, działa coś takiego jak Akademia Familijna. Tą akademię familijną prowadzą państwo Wardakowie, są współzałożycielami, to w ogóle przenieśli to z Hiszpanii. Ja kiedyś robiłam kilka wywiadów z panem Wardakiem i jedna z takich podstawowych zasad, o których oni mówią, to jest małżeństwo głupcze. Przede wszystkim małżeństwo. No i znowu, to wydaje się, że to jest banał i że to właściwie każdy wie. Tylko jak pojawiają się dzieci. No to my, to często się dzieje tak, że kobieta zapomina o tym, że najpierw małżeństwo, bo to jest podwalina rodziny. Znaczy poza tym, że Pan Bóg, ale to ja jeszcze do tego wszystkiego dojdę. Na razie ten aspekt taki ludzki, bo to, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu i wszystko jest na właściwym miejscu, to wszyscy Państwo tu wiecie. To wszyscy o tym wiemy. I pamiętamy o tym. No ale to jeszcze ciągle idźmy dalej. I jak pojawiają się te dzieci, to często mąż ląduje na kanapie na przykład, prawda? No bo dzidziuś musi być przy piersi, musi być najważniejszy. Jak mama kąpie dziecko, to często mówi do męża tak, daj ja to zrobię, bo ty nie potrafisz. Albo ubiera, mąż ubrał i ubrał nie tak. No co ty zrobiłeś, przecież to nie te śpioszki. No i jak tak będzie to wyglądało, to gwarantuję państwu, że facet się szybko zniechęci. I nie będzie mu się chciało kłócić, szarpać, brać udziału w wychowaniu, jak panie odsuną go na boczny tor, a to się niestety bardzo często zdarza. I potem jedna z drugą pani powie, no on mi w ogóle nie pomaga, on nic nie robi, no ale jak nie chciałam, bo wszystko wiedziałam lepiej, no to może tak być. Dlatego już na początku, po pierwsze, warto zaufać temu facetowi, że on też wie, co robi i że jest mądry, odpowiedzialny i sobie doskonale poradzi z kąpielą, albo nawet jeszcze lepiej niż my. Jak nasze pierwsze dziecko się pojawiło, to ja w ogóle się tak bałam cokolwiek zrobić, że to mąż wszystko robił, bo ja się w ogóle bałam, że zrobię krzywdę. Ja mam taką teorię, że rodzice pierwszego dziecka to w ogóle dozór policyjny powinni dostawać, bo tyle głupot potrafią zrobić z niewiedzy i z takiej jeszcze nieświadomości. Mi na przykład pani doktor pediatra jakoś na początku mówiła, że skoro moje dziecko nie śpi natychmiast po karmieniu, to pewnie nie dojada. No więc ja nie dość, że tak, najpierw karmiłam córkę, następnie ściągałam i przy kolejnym karmieniu, ściągałam pokarm i przy kolejnym karmieniu dokarmiałam dziecko tym, co ściągnęłam. No i któregoś pewnego razu moja córka już tak zwisiała taka i wszystko zwróciła. No więc ja do męża mówię, Andrzej, ona umiera, trzeba jechać na pogotowie. A mój mąż mówi, ale ile ona zjadła? Ja mówię, no tu zjadła i jeszcze dokarmiłam. Ja mówię, słuchaj, może ona za dużo po prostu zjadła. Ja mówię, no ale jak za dużo, jak pani doktor powiedziała, żeby dokarmić, bo ona nie śpi. A może ona nie potrzebuje spać tak od razu po jedzeniu, mówi mój mąż. Jak nie potrzebuje? No jak to? Przecież dziecko musi spać. Je, to śpi, nie? Nie każde. Niektóre nie śpią. I zaczęłam wtedy czytać, aha, bo my oczywiście zanim urodzimy, to strasznie dużo czytamy, a potem wszystko zapominamy i to wszystko nie ma sensu, to wszystko, co przeczytamy przed, nie? Bo to w ogóle teoria, praktyka to ma się do siebie nijak. Przeczytałam później, bo wiedziałam to wcześniej, ale zapomniałam, że dziecko je, czuwa i śpi. Niektóre dzieci czuwają 10 minut, tak na początku, a niektóre potrafią czuwać godzinę. I okazało się, że moje dziecko należy do tych czuwających i wcale nie musi spać od razu po jedzeniu i w ogóle była najedzona, najadała się, próbowałam ją przekarmić. I mąż jakby zrozumiał, że tak właśnie jest. Dlatego nie odsuwajmy tego męża nigdy. I cały czas pamiętajmy, dbajmy o te relacje, o to robienie sobie przyjemności, o to randkowanie, o bycie dla siebie miłym i dobrym w codzienności, o mówieniu sobie miłych rzeczy. To jest to pytanie, Jak wy to robicie? Nie, jak my to robimy? Jak my to robimy? No właśnie, jak my to robimy? My to robimy wspólnie. Mnie też często różni ludzie pytają, jak udzielam jakichś wywiadów, to często słyszę pytanie, czy mąż pani pomaga? Ja wtedy mówię, nie. Nigdy. Jak to? I pani tak sama. Ja mówię, i ja czasem mężowi pomagam. Mówię. Ale nikt nikomu nie pomaga. Dlatego, że my to wszystko robimy razem. Bo wszystko to jest nasza rodzina, nasze przedsięwzięcie wspólne. I na przykład mój mąż doskonale wie, gdzie dzieci mają ubranko, czyje rajstopki, które rajstopki są czyje, która sukieneczka jest czyja, gdzie syn ma majtki, których wiecznie szuka. Mąż to wie. I w jednym z wywiadów to powiedziałam, po czym zadzwonił do mnie dość znany, ale ponieważ się nagrywa, to nie powiem, pan doktor. Wysłał mi w ogóle MMS-em zdjęcie, zrzut fragmentu tego wywiadu. I zadzwonił do mnie i mówi tak, no i musiała pani to powiedzieć, musiała pani, żona teraz ciągle za mną chodzi i mi pokazuje, że mąż Łosiewicz to wie, a ja nie wiem. No panie doktorze, no ale pan jest bardzo zajęty, a też ma czwórkę dzieci. Panie doktorze, no pan jest bardzo zajęty, to trochę inaczej. No to niech pani teraz to wytłumaczy mojej żonie. No ale to troszeczkę tak jest, no. Przynajmniej u nas, że my to tak właśnie staramy się wszystko razem, że jak ktoś komuś pomaga, to na zmianę, bo czasem, no ja czasem pracuję bardzo rano, albo bardzo późno, albo a środek dnia mam wolny, więc się zamieniamy, ogarniamy wspólnie, ale to wszystko robimy wspólnie, ustalamy wspólnie również kto, kogo, kiedy, gdzie i jak dowiezie. I jak my to wszystko zrobimy. Także bardzo zachęcam po pierwsze do tego, żeby cały czas o to małżeństwo dbać wspólnie o siebie, nie odsuwać. Nawet jak pojawiają się kolejne dzieci, to ciągle to małżeństwo jest, musi być na pierwszym planie, bo jak wam w małżeństwie przestanie grać, no to potem z dziećmi też przestanie grać, tak? To potem rodzina nie będzie jechała na jednym wózku. To jest wszystko wspólne przedsięwzięcie. No ale w małżeństwie pojawiają się kryzysy. No i tak jest. Nie ma się co na to obrażać. Pojawiają się kryzysy. Tylko, że wiecie państwo co? Małżeństwo to jest sakrament. No i mamy do pomocy Ducha Świętego. I jak tylko zechcemy, żeby Duch Święty, żeby w ogóle Pan Bóg nam tutaj w tym wszystkim pomógł, to On to zrobi. No bo działa ten sakrament. Często właśnie jak pojawia się jakiś kryzys, to ludzie gdzieś tam kombinują na własną rękę. Jest coś takiego fantastycznego, jak rekolekcje dla małżeństw. To jest dobre na kryzys i bez kryzysu, i na randkę, i w każdych możliwych okolicznościach. Rekolekcje małżeńskie to jest rewelacyjny, absolutnie rewelacyjny wynalazek, bo czasem bywa tak, bo my w ogóle ludzie jesteśmy ułomni, nie tylko miłość Pana Boga jest doskonała, bo ja tu mogę różne rzeczy powiedzieć, co zrobić w małżeństwie, jak na co dzień o siebie dbać, ale miłość ludzka nie jest doskonała, tylko miłość Pana Boga jest doskonała i choćbyśmy nie wiem jak się starali, to ciężko, to nie potrafimy kochać tak jak Pan Bóg. Na co dzień potrafimy się ranić takimi naprawdę ostrymi narzędziami, słów, czy rzeczy, które robimy. Jesteśmy w ogóle mistrzami bicia się w cudze piersi, nie we własne. No jesteśmy genialni w tym. Często właśnie jest tak, że mówimy albo ty, albo on, a może a ja, a może ja mogłam zrobić coś inaczej, a może ja mogłam zrobić coś lepiej. Kiedyś jeden znajomy mi powiedział, że mieli z żoną kryzys. No i tam gdzieś w jej głowie zaświtała taka myśl, żeby się z kimś innym umówić. Umówiła się, do niczego nie doszło, ale on mi mówi tak, to była moja wina, bo ja ją zaniedbałem. Bo ja doprowadziłem do takiej sytuacji, że coś tam, czegoś jej zabrakło, czegoś potrzebowała, to była moja wina. Trzeba naprawdę dużej mądrości i świadomości, żeby coś takiego powiedzieć. Bo przeważnie jak dochodzi do jakiegoś konfliktu, jak państwo się ze sobą nie zgadzacie, to mówicie, a bo ty, bo ty. A jeszcze jest takie, bo ty zawsze. Albo bo ty nigdy. No i jak my czasem rozmawiamy z mężem głośniejszym tonem, a zdarza nam się, to mój mąż mówi, aha, czyli doszliśmy do fazy, bo ty zawsze, bo ty nigdy. No i już wtedy koniec, już ja się wtedy śmieję i już jest po całej, po całym spięciu, bo wtedy sobie przypominam, dobrze, nie można. Bo jak można polemizować, jak można zdyskutować, bo ty zawsze, bo ty nigdy. No nie można. Jeśli o czymś dyskutujemy, to o tej konkretnej sprawie, która zaszła i wyjaśniamy tą konkretną sprawę. Kto zapomniał i dlaczego ewentualnie komuś zrobić kanapki, kto zapomniał wstawić pralki czy rozwiesić prania i dlaczego to się wydarzyło w tym momencie. Ale nie, bo ty nigdy nie wstawiasz prania, bo to nieprawda przecież. I nigdy, bo ty nigdy mi nie mówisz, że mnie kochasz. I w komunikacji małżeńskiej jest jeszcze taka zasada, że łatwiej niż bo ty powiedzieć, co ja czuję. Bo mi jest przykro, jak ty coś tam robisz. No bo wtedy mężowi ciężko będzie polemizować z odczuciami żony, tak? Bo ty oglądałeś film i nie zrobiłeś czegoś. Bo mi było przykro, że ty nie zauważyłeś, że ja potrzebuję, żebyś ty zrobił coś wtedy. Mówmy przez ja, no bo jak on będzie wtedy polemizował z tym? No musi to przyjąć, że nam było przykro, musi uszanować i być może następnym razem coś się uda poprawić i zmienić. No i oczywiście jak ktoś uważa, że zmieni swojego męża, no to zwariował. Dlatego, że zmienić to możecie siebie i ewentualnie swoje działanie, ale swojego męża raczej nie zmienicie i w ogóle takie założenie, że a po ślubie to i tamto się zmieni, bo ja go naprawię, to nie, to w ogóle nie wychodzimy z takiego założenia, bo to jest błędne założenie. W ogóle to jest tak, że przeważnie pociągają nas w sobie różnice w małżeństwie. Znaczy zanim się pobierzemy, para się poznaje i pociągają nas te różnice. Ja takiego mema ostatnio widziałam. Pamiętacie te cudowne różnice, które was tak w sobie pociągały, gdy jeszcze byliście narzeczeństwem? Po latach nazywają to motywem. I tak to bywa z tymi różnicami, że my chcemy to zmieniać. No jak właśnie już państwu powiedziałam, mojego męża tu ze mną nie ma, dlatego że to ja, no dobra, powiedzmy to, no jestem osobą publiczną tak troszeczkę, ale nie mój mąż. I on naprawdę robi wszystko, co może, żeby mi pomóc, przyjechał ze mną, żeby ułatwić. Przyjechaliśmy tu razem z Krakowa, bo wcześniej była jeszcze jakaś impreza, no ale on siebie nie przeskoczy i nie stanie tu ze mną i nie będzie mówił, ponieważ to nie on, tak? A ja, ponieważ kocham mojego męża, musiałam to zaakceptować, pogodzić się z tym i nie będę go na siłę przerabiać, zmuszać do czegoś, czego nie lubi, czego nie chce robić i nie będę z niego robiła człowieka, którym nie jest, bo on jest szczęśliwy teraz na tym spacerze w górach, a jestem szczęśliwa, że jestem tutaj z państwem i potem będę szczęśliwa, jak będziemy razem, pójdziemy razem na obiad, czy razem będziemy wracać do Warszawy. Ale gdybym ja chciała, żeby on był tu, to pewnie on by był nieszczęśliwy i pewnie w końcu ja bym była nieszczęśliwa, bo bym widziała, że ma skrzywioną minę, tak? Bo on nie lubi takich rzeczy i trzeba to uszanować. W ogóle trzeba czasem odpuścić tam, najlepiej we wszystkich możliwych miejscach, które nie są ważne, trzeba machnąć ręką. Czy państwo wiecie, że papier toaletowy w łazience można wieszać na dwa sposoby? Czy ktoś to wie w ogóle? I po co? Czyli żona wiesza jak?
Odwrotnie.
Widzicie? A pastę do zębów na ile sposobów można wyciskać?
Nie wiem, mam swoją.
Pastę do zębów można wyciskać albo od środka, albo od końca. Kto wyciska od środka? A kto od końca? No i to w małżeństwach różnie wyciskacie. I co? I jest, a dlaczego ty wyciskasz od środka? Przecież ta końcówka się marnuje. Jest tak? Bywa. A z tym papierem pan przewiesza i potem żona przewiesza, tak?
No nie wiem, jak przewiesza, to znowu jest przewieszony. Chyba trzeba będzie drugi uczyć.
A czy ten papier inaczej działa? Jak jest zawieszony raz w tą stronę, a raz w tą stronę?
Jeszcze nie doszedłem ze swoim mózgiem do porozumienia.
Ale słuchajcie, to naprawdę nie ma znaczenia, jak ten papier wisi, bo działa tak samo. A państwo jesteście ile lat po ślubie?
32.
Kurczę! I od 32 lat przewieszacie ten papier? Czyli od 31 się nie kłócicie, czyli ktoś odpuścił, tak? Uznaliście, że to nie jest na tyle ważne, żeby o tym rozmawiać. Ale rozmawialiście na początku, tak? Głośno?
Znaczy my generalnie rozmawiamy głośno.
Przepraszam?
Dzięki temu mamy rzadko ciche.
To też jest sposób. A oczywiście najlepszy sposób na ciche dni to jest taki, żeby się wspólnie modlić, prawda? Wieczorem. Dlatego, że jak się wspólnie modlimy, no to przychodzi, to jakby niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, tak? To wszyscy wiemy też. Jak się wspólnie modlimy, no to nie może zajść słońce nad gniewem, bo wszystko najgorsze, co było w ciągu dnia po tej wspólnej modlitwie, znika. Ja zaraz jeszcze do tych rekolekcji wrócę. Ja pamiętam w ogóle, bo ja sobie tak tutaj opowiadam o różnych elementach, ale wrócę do tych rekolekcji, bo to jest ważne. Ale chciałam powiedzieć, że jak my się, bo to na rekolekcjach nauczyliśmy się wspólnie modlić. Ja muszę państwu powiedzieć, że dla mnie to było tak intymne doświadczenie, ta wspólna modlitwa, że na początku było dla mnie trudniejsze niż, no nie wiem, niż seks. To jest tak intymne na początku, żeby wspólnie z mężem tę najgłębszą, najbardziej zostawioną sobie sferę otworzyć. To jest naprawdę, to nie jest łatwe. To się tak mówi, będziecie się razem modlić, będziecie, tego się też trzeba nauczyć. Ale to już kończąc o tym papierze toaletowym, no czasem trzeba po prostu tam, gdzie można odpuścić, tam, gdzie to nie jest ważne, nie zajmować się, za przeproszeniem, pierdołami, bo te pierdoły rozwalają małżeństwo. Państwo się wzięli za ręce ci od papieru. Jakie to w ogóle brawa dla nich. Ja na przykład wyciskam od środka, mąż od końca. No i zaczęłam wyciskać od końca. Bez sensu, nie? Bo jak jest cała tubka, to tam od końca, no przecież od środka łatwiej. Ale ponieważ to uznałam, że jest to tak nieistotne i tak mało ważne, że to mi jest wszystko jedno. Przy takich najdrobniejszych rzeczach naprawdę ustępujcie, machajcie ręką. To nie są rzeczy warte waszych nerwów i zniszczenia waszej miłości. No dobrze, ale właśnie powiedziałam o tym waleniu się w piersi, o tym, że potrafimy się wzajemnie ranić. Też się walicie w swoje piersi nawzajem? Kiedyś się waliliście? Tak. Ale łatwiej w cudze, prawda? No bo w swoje to tak boli, a jak w cudze, to się nie czuje. No i jak parę takich błędów popełnimy i coś tam zaczyna szwankować, to naprawdę, naprawdę polecam z całego serca małżeńskie rekolekcje, bo to jest takie miejsce, gdzie, bo Czasem bywa tak, że w tym małżeństwie z tym sercem jest jak ze szklanką. Tu podobno gdzieś mam szklankę. A, to z wodą, po księdzu profesorze. Nie zrobię tego, bo mogłoby odprysnąć, ale jakbym walnęła tą szklanką w podłogę, to ona by się prawdopodobnie rozbiła na setki maleńkich kawałeczków. Tak? Ciężko by to było skleić. I tak czasem jest w małżeństwie, że te serca się rozbijają na takie setki maleńkich kawałeczków. No i po ludzku to człowiek to nie poskleja sam, nie da rady. Takie rzeczy to tylko z Duchem Świętym można. Na takich rekolekcjach oni wam nie skleją tej szklanki. Ale Pan Bóg wam da nową szklankę. Da wam nowe serce.
Amen.
Naprawdę. To działa. My raz pojechaliśmy, słuchajcie, na takie rekolekcje małżeńskie. Mieliśmy wtedy trójkę dzieci. Ja czułam, że już tak coś potrzeba pomocy Ducha Świętego. No i postanowiliśmy pojechać na rekolekcję. Oddaliśmy dzieci babci. I mój mąż mówi tak. Wiesz co? Już jechaliśmy samochodem. Już oddaliśmy te dzieci. Chodź, wracamy do domu. Będzie fajnie. Trochę będziemy ze sobą. Ja mówię, słuchaj, nie. Ja potrzebuję Ducha Świętego. A mój mąż mówi tam, Duch Święty, Duch Święty tam. Wy zobaczysz. Zobaczysz, że potrzebujemy. A on mówi, wiesz co? Żebym miał, uwierzył, że ten Duch Święty na mnie działa, to ja musiałbym zobaczyć, jak on rozbija szklankę, a potem ona się skleja. Nie mówię, tak? No, żebyś się nie zdziwił. I przekonałam go, pojechaliśmy na te małżeńskie rekolekcje, lat temu 6 z hakiem. I słuchajcie, mój mąż strasznie nie lubi publicznych wystąpień. Nie znosi, ale tak naprawdę no, straszliwie. W ogóle nie lubi mówić przed grupą. Nie lubi. I po tych rekolekcjach, jak tam było podsumowanie, ktoś zapytał, czy ktoś z Państwa może się podzielić jakąś refleksją. Mój mąż wstał jako pierwszy. Wyobraźcie sobie. Jako pierwszy wstał. I powiedział, zacytował tę naszą rozmowę z samochodu. I on mówi, Duch Święty zbił tę szklankę na moich oczach. Tak się zadziało. Takie rzeczy się działy. Jeszcze tylko dopowiem, że przed rekolekcjami mieliśmy trójkę dzieci. Z rekolekcji, po rekolekcjach już mieliśmy czwórkę. Ale było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, była noc poślubna, było wszystko ten. Bardzo udana, bardzo. I rzeczywiście ja dość szybko wiedziałam, że jestem w ciąży. Bo za czwartym razem, to umówmy się, to już się wie, tak? Bo to czuć tu, wszędzie. Więc ja zrobiłam test ciążowy. No i test potwierdził moje odczucia. Pojechałam założyć książeczkę ciąży. A pan doktor mówi, ale ja nie mogę potwierdzić ciąży. Nie? Jak to? Jak to pan doktor nie może potwierdzić? Mówi, bo ja nie widzę ciąży. Aha, ale ja wiem, że jestem w ciąży, bo ja czuję, test wynika. Mówi, wie pani, no to jest, test pokazuje wzrost hormonu ciążowego, ale prawdopodobnie jest to ciąża pozamaciczna. Dlatego, że no niestety muszę panią skierować do szpitala na zabieg. Aha, sobie myślę, dobrze, nieźle. Nieźle się zaczęło, a to było w ogóle po tym, jak napisałam pierwszą książkę, Wywiad Rzekę z Martą Kanczyńską, zrobiłam o jej rodzicach. To była bardzo trudna praca, dużo łez. No, w końcu opowiadała o rodzicach, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Ja powiedziałam wtedy tak, Panie Boże, jak Ty chcesz, żebym ja jeszcze napisała jakąś książkę, to Ty mi daj znak. No, to nie musiałam długo czekać na ten znak, bo jak, wiecie, to z tą modlitwą to jest ostrożnie, bo jak coś się modlicie, to się może natychmiast spełnić, tylko nie do końca tak, jak sobie tam wymyśliliście. No i pojechaliśmy do szpitala, zadzwoniłam do męża, to był piątek, wszystkie tam dzieci trzeba było zwieźć z placówek edukacyjnych. Ja zadzwoniłam do męża, że jedziemy do szpitala. Pojechaliśmy do szpitala, tam kolejne badanie, hormon rzeczywiście rośnie, ciąży nie widać. No i pani doktor mówi, że ja tu muszę zostać w szpitalu, bo to jest stan zagrożenia życia, ciąża pozamaciczna. Sobie tak myślę, no dobrze, no ale tutaj wszystkie dzieci w tych wszystkich placówkach edukacyjnych to jednak trzeba ogarnąć. Ja mówię, wie pani co, to ja wyjdę dzisiaj na własne żądanie, na własne życzenie i jak się coś będzie działo, to wrócę. No dobrze. Lekarze pozwolili mi wyjść, oczywiście musiałam podpisać wszystkie oświadczenia, że rozumiem, że sytuacja jest trudna i tak dalej. I to wszystko podpisałam, poszłam do domu. No ale jak to działa w tego typu sytuacjach, zadziałał taki łańcuszek różnych znajomych, no i moja serdeczna przyjaciółka, zresztą świetna dziennikarka Gościa Niedzielnego, zadzwoniła do swojej zaprzyjaźnionej lekarki, która pracowała w tamtym szpitale i następnego dnia zadzwoniła po mnie ta lekarka, żebym się nie wydurniała, jednak do tego szpitala przyjechała, bo sytuacja jest poważna, to jest stan zagrożenia życia i żebym jednak przyjechała do szpitala na zabieg. No dobra, dzieci już były wszystkie w domu, nie trzeba było ich znikąd zwozić, więc mówię, dobra Andrzej, jedziemy, zawieź mnie, pojechaliśmy do tego szpitala, zapakowałam się, przygotowałam się. I słuchajcie, ja wtedy tak strasznie w tym szpitalu płakałam, dlatego że ja wiedziałam, że to właśnie ksiądz profesor wspomniał te strajki kobiet, tam często się mówi o jakimś zlepku komórek, tak, że dziecko poczęte to nie jest człowiek, tylko to jest zlepek komórek. A ja wiedziałam, że to jest człowiek i że ja, że on powinien być w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż łono matki, a że grozi mu niebezpieczeństwo. Ja tak strasznie wtedy płakałam, pamiętam. I daliśmy wtedy, i mieliśmy być w niedzielę na Eucharystii we wspólnocie Święta Rodzina. No ale napisałam im, że jestem w szpitalu Świętej Rodziny. No i że nie możemy na tę Eucharystię dojechać. No i zapytali, co się stało. No, pokrótce napisałam. No i w niedzielę cała Święta Rodzina mi wpada na salę do szpitala. I mówią tak... Bo my dostaliśmy takie przynaglenie, żeby do ciebie tutaj przyjechać i się pomodlić. No dobra, to się módlcie. No i zaczęli się modlić, była modlitwa językami. Wiecie państwo, jak to wygląda, nie? Pomyślałam, że jak jakiś lekarz wejdzie, to pomyślą, że jacyś sekciarze, nie? Co się w ogóle dzieje? Bo wszyscy kurczę pieczone. Ale mokra byłam, słuchajcie, siódme po tym miałam na twarzy, mokra byłam. I w pewnym momencie właśnie kolega z tej wspólnoty mówi tak, Jezus pyta, czy mu ufasz? Ja mówię, tak, ufam. On mówi, no to wszystko będzie dobrze, możesz iść po wypis. Aha, dobra, powiesz lekarzowi prowadzącemu? Pomodlili się, pojechali. No i następnego dnia miała być ta laparoskopia. Miał być ten zabieg, tak? No bo miała być to ciąża pozamaciczna. I nie, dostałam od położnej śniadanie, ale położna mówi, pani tego nie je, pani idzie na zabieg, niech to zostanie. Ja mówię, zaraz, ja to wszystko muszę wyjaśnić, ja muszę znaleźć lekarza dyżurnego. Poszłam do lekarza dyżurnego. Oczywiście, wiecie, po weekendzie, wiecie, jak to jest, zmiana lekarza, lekarz nie wiedział w ogóle, o co chodzi, tak patrzy na mnie, dobra, zaraz, zobaczę tu w kartę, zobaczę, dobrze. Mówi, no tak, pani jest szykowana do laparoskopii, to szybko się zbadamy w takim razie. Ja mówię, no dobra, no to się zbadajmy. Poszliśmy na badanie, patrzę, wchodzę do sali, mówię, oho, Święta Rodzina wisi nad USG. Dobra. Lekarz mnie bada, patrzy na ten monitor, patrzy. Po co pani tu jest? No, ciąża pozamaciczna, laparoskopowy zabieg. Jaka pozamaciczna? Mówi. Ja nigdy nie widziałem takiego prawidłowego obrazu ciąży. Do domu. Już. Aha. Dobrze, zadziałało. Ale to dopiero początek tej historii. Wyszłam z tego szpitala i sobie pomyślałam, no tak, ja Panu Bogu powiedziałam, to jak Ty, Panie Boże, chcesz, żebym ja coś napisała, to daj mi znak. No uznałam, że to chyba można zinterpretować jako znak, prawda? Więc w czasie całej tej ciąży napisałam taką książkę Cuda nasze powszednie. To było właśnie o takich historiach, kiedy Pan Bóg w życiu ludzi zainterweniował w ten sposób, że oni mieli przekonanie, że doszło do Bożej interwencji. To nie jakieś takie historie, że opisywały komisje kościelne, że potwierdzony cud, tylko po prostu opisywałam takie historie, że ludzie wiedzieli, że doszło do Bożej interwencji i były tam też małżeństwa. Były tam też małżeństwa, które były w kompletnej ruinie, a Pan Bóg wyprowadził im z tego dobro, z tej historii takie dobro i takie piękno, że się nie spodziewały. No ja sobie przez całą ciążę tę książkę pisałam i jak już ją napisałam i oddałam do druku, to się urodziła Aniela i urodziła się ciężko chora. Urodziła się z punktowym przyczepem kreski, podwójnym skrętem jelita, czyli nie mogła jeść, oddała smułkę, natychmiastowa operacja. Poprosiłam tylko, żeby ksiądz ją ochrzcił. Tam był chrzest z wody, ale ksiądz to zrobił. Mieliśmy potem trochę problemów, żeby to sformalizować. Pojechała na operację. Była operacja. Jak jechałam, kazali nam jechać do domu, bo przecież to tuż po porodzie, niech pani się położy i tak dalej. No chyba nigdy tak wtedy nie ryczeliśmy wspólnie jak wtedy. I to też była taka małżeńska modlitwa. Jak następnego dnia jechałam do szpitala, mąż musiał wszystkie dzieci najpierw rozwieźć do szkoły i tak dalej, to ja w ogóle nie miałam pojęcia, czy córka żyje, no ale nikt nie dzwonił ze szpitala, więc podejrzewałam, że żyje. To było tak, jakby wszystko stało, cały świat stał. Ja jechałam, ja się przemieszczałam, ale no jakby wszystko się zatrzymało. Jak już dojechałam do tego szpitala, okazało się, że żyje, ale no niestety nastąpiły komplikacje. Była niewydolność oddechowa, była niewydolność krążenia. Musieli jej podać dopaminę do serca i w tej chwili jest w śpiączce, na aparaturze. No i mogę wejść zobaczyć, no ale nie wiadomo, co będzie, tak? Zobaczyłam to dziecko z milionem różnych rurek, z całą aparaturą i tak dalej. No to naprawdę było ciężkie. Ale wiecie, że człowiek nigdy nie jest tak blisko Boga, jak wtedy, jak jest źle, prawda? Byłoby idealnie, gdybyśmy na co dzień byli tak blisko i to właściwie jest cel, do którego powinniśmy dążyć, ale jak jest tak naprawdę źle, to On wtedy jest tuż przy nas. Dotyka naszego ramienia. Ja pamiętam, że modliłam się wtedy z takiego dna i z takich czeluści i szybko też okazało się, że właściwie pół świata się z nami modliło, bo ja potem przez kolejne miesiące dostawałam informacje, gdzie, który zakon klauzulowy, gdzie się za tą moją Anielę modlono. I naprawdę ja do tej pory się jeszcze dowiaduję czasem, że o, pani Łosiewicz, a to kiedyś pani córka była chora, bo my się modliliśmy. No tak, jakoś tak to się rozeszło, ten łańcuch pomocy tak się rozszedł. No i ona zaczęła się czuć z każdym dniem lepiej. Zaczęło jej się poprawiać, było coraz lepiej. I ona miała wyłonioną stomię. Wiecie państwo, mniej więcej co to jest stomia? To jest taki wór na odchody, jak prawda jest przerwany przewód pokarmowy, tak? No i my byliśmy przygotowywani do tego, że jak ona już wyjdzie z tej intensywnej terapii, będzie przez całymi miesiącami, no musimy się przyzwyczaić do życia z chorym dzieckiem, ponieważ będziemy przyjeżdżali do szpitala na płukanie jelita, po to, żeby kiedyś to jelito, które zostało przerwane i w tym miejscu jest stomia, żeby można było kiedyś to jelito zespolić. I może się uda, a może się nie uda. No i mieliśmy taką świadomość, że tak to będzie wyglądało, że to jest przed nami lata ciężkiej pracy. Ale miałam ze sobą, o czym zapomniałam, ale miałam olej świętego Szarbela, który dostałam od jednej z bohaterek swojej książki. Ona przywiozła ten olej z Libanu. On jej bardzo pomógł w uzdrowieniu syna. No i my się pomodliliśmy. To już było mniej więcej tak, że ona, córka przez tydzień leżała na intensywnej terapii, potem nas przenieśli na chirurgię ogólną. No i któregoś dnia właśnie pomodliliśmy się z tym olejem świętego Szarbela. Oczywiście w ten sposób, bo to nie jest żadna zaczarowana różdżka, tak, prawda, ten olej świętego Szarbela. Tego nie wolno tak traktować. No pomodliliśmy się, Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola oczywiście. Twoja wola niech się dzieje. Bo niektórzy to mają taką tendencję, żeby uważać, że ale są takie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, narzędzia, przez które Duch Święty działa, tylko tak jak mówię, zawsze, Panie Boże, Twoja wola niech się dzieje. No i tak się pomodliliśmy i następnego dnia przychodzi ordynator tego oddziału i mówi tak, proszę Państwa, ta stomia jest źle wyłoniona. Ja muszę ponowić operację, ponieważ córka wciąż ma infekcję. Nie możemy Państwa stąd wypisać, ponieważ cały czas w jej organizmie jest bakteria, a to dlatego, że ta treść ze stomi, czyli po prostu zwyczajnie kupa, zalewa ranę. No i po prostu te bakterie zalewają ranę, więc córka jest cały czas zainfekowana i no, nie wyjdziecie stąd w ten sposób nigdy. A córka była cały czas na żywieniu pozajelitowym, czyli no, taki w kucie centralne tutaj, prawda, gdzie jest podawana kroplówka, no i jakby cały czas nie jadła, tylko była żywiona pozajelitowo. A ja cały czas, ponieważ wykarmiałam trójkę dzieci, starałam się podtrzymać laktację i w całym tym szpitalu, w tym wszystkim nieprzytomna, półżywa, jeszcze tam, prawda, tę laktację laktatorem starałam się podtrzymać, licząc, że kiedyś coś może się uda. No i przyszedł ten profesor, mówi, proszę Państwa, ja muszę ją reoperować, dzień po tym namaszczeniu. Muszę ją reoperować, dlatego że to się po prostu, to się nie da tak. No, ta stomia zalewa, to nie działa, ja muszę ją reoperować. No i została zabrana córka na operację. I operacja miała trwać, już nie pamiętam, bo mówili, że około godziny. Po 3 godzinach jeszcze trwała. Na tę salę wbiegali ludzie cały czas. Tam się chyba się cały oddział zbiegł, jeśli nie cały szpital. Następnego dnia się dowiedziałam, dlaczego tak się wydarzyło, ale cały czas przychodzili nowi ludzie na tę salę. Nie wiedziałam, co się dzieje. I w końcu po 3 godzinach wyszedł pan profesor i mi tak, proszę Państwa, musiałem zmienić przebieg operacji. Dlatego, że otworzyłem brzuch i się okazało, że ta druga część jelita, która miała być miesiącami płukana, która miała być taką szarą sznurówką, taką wiszącą, że ona pracuje. Że ona sama z siebie ruszyła i pracuje. I ja zespoliłem to jelito. Aha. I jeszcze pamiętam, że właśnie jak mówiłam Państwu o tej modlitwie takiej głębokiej, z najciemniejszych obszarów swojego jestestwa, to mówiłam, Panie Boże, Ty wszystko możesz. Ja wiem, że Ty wszystko możesz. Gdybyś Ty chciał, to ona by miała to jelito w jednym kawałku, bo Ty możesz wszystko. Bo Bóg może wszystko. Może scalić jelito, może scalić małżeństwo. Wszystko może. I wyszedł pan profesor i pan profesor mówi, że to jelito jest w jednym kawałku. Co prawda zespolone nie koniec do końca, tylko koniec do boku, ale ja tak stałam. Mówię, no do męża, no. To mamy nasz cud. A mój mąż mówi tak, ale poczekaj, bo to wszystko musi jeszcze zadziałać. Słyszałaś, to jelito musi ruszyć, tam ona musi zrobić kubkę i tak dalej. Ja mówię, nie. Ty chyba nie usłyszałeś, co się wydarzyło. Już się wydarzył ten cud, tak? Bo jelito było w 2 kawałkach, jest w 1 kawałku. Bo była stomia, nie ma stomii. Ja mówię, to zadziała, to już nie ma możliwości, żeby nie zadziałało. To musi zadziałać. I następnego dnia byłam na intensywnej terapii, dowiedziałam się, dlaczego ci ludzie tak wpadali i wypadali na tą salę, dlatego że pan profesor wszystkich wołał, których mógł, żeby zobaczyli, jak wygląda to jelito, które samo podjęło pracę. Jak wyglądało, jak wygląda teraz. No i wołał personel, bo rzadko się takie rzeczy zdarzają, żeby aż tak. I dlatego właśnie jakoś położyłam i powiedziała, proszę pani, co tu się wczoraj działo podczas tej operacji? No tu wszyscy się zbiegli, no wszyscy się zbiegli i patrzyli na to, co tam się w tym brzuchu. No to jelito, proszę pani, no ono nie działało, a samo zaczęło działać i ruszyło, tak? No i dziecko się urodziło chore. Jest całkiem zdrowe. Jest absolutnie, w ogóle ja w ogóle już nawet zapomniałam, że mi się ta historia przydarzyła, prawdę mówiąc, ale w takich miejscach i w takich momentach, czyli to już jest drugi powód, dla którego tu jestem. Pierwszy to była ta randka, drugi dlatego, żeby sobie przypomnieć, żeby sobie przypominać, jaki dobry jest dla nas Pan Bóg i że On może wszystko. Wszystko. Nie ma takiej rzeczy, której nie może. No i jak wydawca mój się dowiedział, co się wydarzyło, to mówi, dobra, to proszę, ta książeczka wraca do ciebie i ty tam tą swoją historię opisz. Ja mówię, swoją? Swoim mówię, ja nie potrafię. No ja cudze to mogłam, ale moją? Ja mówię, tyle emocji, tyle wszystkiego, to za świeżo, to dopiero się wydarzyło. Mówi, no to chociaż epilog jakiś taki dopisz. No dobra, to dopisałam ten epilog. I właśnie to jest... Pan Bóg nam pokazał, jak bardzo jest w naszym życiu. On jest w moim życiu, w Pani życiu Pana. I my musimy z tego korzystać, bo małżeństwo to jest sakrament. Trzeba z tego brać pełnymi garściami. To jest dar, to jest łaska. Powiedziałam wam najpierw po ludzku takie rzeczy. Tak, co po ludzku zrobić, tak? Żeby dbać o siebie na co dzień, żeby się umawiać ze sobą na randki, żeby się spotykać, żeby czasem wyskoczyć, żeby robić dla siebie coś miłego, żeby kupić żonie, mężowi kwiaty. Czy pani płacze? Tam z tyłu? Już się przeraziłam. Żeby tak po ludzku, na co dzień, odpowiednio się komunikować, okazywać sobie miłość. Czasem się dotknąć, nawet tak po prostu w kuchni, przechodząc, pogłaskać, przytulić. Już nawet nie mówię o tej bliskości małżeńskiej, która jest bardzo ważna i nie można tej sfery zaniedbać w żadnym momencie. Ale też taka bliskość na co dzień, przy garach, w łazience, w przedpokoju. Nie masz kasy, żeby kupić kwiatki? Wyślij kwiatka SMS-em za darmo. Ikonkę taką, albo buziaczka, albo serduszko. Czy wasz mąż, wasza żona jest waszym najlepszym przyjacielem? Słuchajcie, ja ze wszystkim to najpierw do męża. Jak mi się zepsuje samochód, to nie do ubezpieczenia, to do męża najpierw. I mąż mówi, że dobrze, to trzeba do ubezpieczyciela zadzwonić. Ze wszystkim do męża, bo to jest mój najlepszy przyjaciel. O wszystkim najpierw nie do koleżanki, nie. Do męża. Ze wszystkim do męża, bo to musi być wasz przyjaciel. Mąż do mnie dojechał do Krakowa, bo teraz byłam w Krakowie, bo tam jakaś była impreza telewizyjna, festiwal. Byłam w jury w kategorii publicystyka. Byłam tam od czwartku, mieliśmy warsztaty. Dla dziennikarzy prowadziliśmy, potem była gala, a taka robota, wiecie, standardowe rzeczy, nie? I jak mój mąż dojechał, a dojechał w piątek wieczorem do mnie, to ja tak poczułam, że w końcu jestem kompletna, że nie było mnie kawałka. I dopiero jak on dojechał, ja go zobaczyłam w tej białej koszuli na tej sali, to tak jestem w całości, jestem w jednym kawałku. I tam była moja koleżanka, taka też z pracy. Ona akurat była bez męża, mąż został z dzieckiem. Nie znosi takich imprez, nie znosi, nie jeździ. Nie. Czyli coś podobnie jak mój, tylko że mój tak w kluczowych momentach wie, że czasem trzeba być. No i słuchajcie, mąż potem mnie zaprosił do taksówki koleżankę, szukał jej, zabrał, bo wspólny hotel, zabrał ją, zabrał jej rzeczy, zabrał jej kurtkę, moje rzeczy, wrzucił nas, zabrał, czyli zrobił też troszeczkę za jej męża. I następnego dnia się spotykamy na śniadaniu. Ona mówi, słuchaj, ja to w ogóle pojęłam w minutę, jak to u was działa, że ty jesteś tym niebieskim ptakiem, ty tam latasz, wymyślasz, coś piszesz, coś opowiadasz, a on cię tak za nogi trzyma na ziemi. To są te różnice, o których państwu powiedziałam, które bywają motywem, ale czasem potrafią z dwóch zupełnie różnych ludzi tworzą jedną całość, bo temu brakuje czegoś, temu brakuje czegoś. I my w tych dwóch osobach jesteśmy taką komplementarną całością. Tu tak samo, mąż mnie przywiózł, przywiózł książki, znalazł miejsce, tu korek, zamknięty rynek. Mój mąż mówi, no dobra, to dla mnie jest wyzwanie. Znalazł miejsce przy samej tej brameczce, wziął na plecy książki, zostawił książki i podchodzi do mnie, nie wiem, czy to ksiądz, czy ktoś, nie, to ten pan, do którego dzwoniłam, żeby o cenę zapytać. Mówi, ale mąż wszystko wie. Ha, zapomniałam. Mąż wszystko wie. Bo właśnie tak tworzymy jedną całość. Ale jak wam się coś rozejdzie, jak coś się popsuje, jak coś nie zadziała, nie szukać, nie kombinować po gabinetach. Sakrament, Duch Święty, działa. Pan Bóg pomoże we wszystkim. Tylko trzeba go to poprosić czasem może. Czasem może trzeba poprosić. Drzwi uchylić, serce uchylić i zadziała. I nawet jakżeście sobie rozwalili serce w kawałki, to dostaniecie nowe serce, jedno i drugie. Bo to tak działa. Bo to jest sakrament. Amen.